Witamy w naszej analizie. Dzisiaj zgłębimy temat bezpieczeństwa w paralotniarstwie. Mamy tu materiały ze szkoły Skytracking.
Tak, ciekawe źródło.
Przyjrzymy się bliżej, jak rozpoznawać i, co ważniejsze, jak radzić sobie z tymi, no powiedzmy, niebezpiecznymi sytuacjami w locie. Jakie są te główne zagrożenia dla pilotów według tych materiałów?
Wiesz, Skytracking wskazuje na kilka takich kluczowych stanów lotu, które mogą być groźne. I co ciekawe, często są one wywołane nieświadomie przez samego pilota.
Aha, czyli to nie zawsze wina pogody?
Nie zawsze. Mówimy tu o takich sytuacjach jak przeciągnięcie, spadochronowanie, korkociąg, pewnie słyszałaś, nazywany też negatywką.
Mhm.
No i podwinięcia. Czołowe i boczne. Zrozumienie tego, jak to działa, to jest absolutna podstawa bezpieczeństwa.
Zanim przejdziemy dalej, wymieniłeś spadochronowanie obok przeciągnięcia. Co to właściwie jest to spadochronowanie?
Tak, to ważne, żeby to rozróżnić. Spadochronowanie to taki stan, gdzie paralotnia niby wygląda na napełnioną, ale traci ruch do przodu.
Aha.
I zaczyna opadać. Prawie pionowo. Trochę jak taki zwykły spadochron, stąd nazwa. Może do tego dojść na przykład po, powiedzmy, złym wyjściu z Bistala.
Okej. Okay.
Albo w jakichś bardzo specyficznych warunkach. A wyjście z tego? Generalnie trzeba lekko nabrać prędkości, czasem speed system pomoże, czasem delikatne ruchy sterówkami.
Rozumiem. Wróćmy więc do przeciągnięcia. Co to dokładnie znaczy dla skrzydła i, co ważniejsze, jak pilot może się zorientować, że to nadchodzi?
Przeciągnięcie to po prostu utrata siły nośnej. Dzieje się tak, gdy przekroczymy krytyczny kąt natarcia.
Kąt natarcia.
Tak, czyli kąt, pod jakim powietrze opływa skrzydło. Najczęściej pilot sam to powoduje. Zbyt mocno albo zbyt długo zaciągając sterówki.
I jak to poczuje?
No właśnie, są sygnały. Zanika ten charakterystyczny świst powietrza. Czujesz, że opór na sterówkach rośnie, i prędkość wyraźnie spada. Skrzydło jakby zaczyna się cofać.
Okej, i co wtedy?
Standardowa procedura, jak podają, to przytrzymać sterówki zaciągnięte, poczekać, aż skrzydło wróci nad głowę.
Nad głowę, dobra.
I dopiero wtedy płynnie, ale wiesz, zdecydowanie je odpuścić. A jeśli skrzydło już zaczyna opadać za plecami, to wtedy trzeba szybko i płynnie puścić sterówki.
Aha, i ważna rzecz, jak tylko poczujesz w locie, że zaczyna się przeciągnięcie, odruchowo ręce do góry. Od razu. Czyli generalnie unikamy chyba, że
celowo, tuż nad ziemią, przy lądowaniu. Wtedy tak, do wytracenia prędkości. Ale to kontrolowane.
Jasne. Brzmi jak coś, czego lepiej nie prowokować nieświadomie. A ten korkociąg wspomniałeś, negatywka. Brzmi dość, powiedzmy, dynamicznie.
Tak, dynamicznie to dobre słowo. To jest, tak naprawdę jednostronne przeciągnięcie. Jedna połówka skrzydła leci do przodu, normalnie, a druga jest przeciągnięta, leci do tyłu.
I co powoduje?
No właśnie, gwałtowną rotację. Kręci się wokół osi pionowej. Można to wywołać, zwalniając lot obiema sterówkami, a potem jedną z nich zaciągając mocniej.
A jak z tego wyjść? Brzmi skomplikowanie. Wyprowadzenie, jak podkreślają autorzy, jest w sumie proste, ale wymaga zimnej krwi. Po prostu. Szybko obie ręce do góry, najlepiej złapać ten moment, gdy skrzydło jest nad tobą. Okej, ręce w górę, a co z podwinięciami? Mówiłeś, czołowe, boczne, czy one są częstsze, na przykład w turbulentnym powietrzu?
Rzeczywiście, turbulencje często są przyczyną, ale też błędy pilota się zdarzają. Podwinięcie czołowe, ten front stall, to jakby przednia krawędź skrzydła zawija się pod spód.
Mhm.
Dzieje się tak przy zbyt małym, czasem nawet ujemnym kącie natarcia. Pilot często czuje takie charakterystyczne nurkowanie skrzydła tuż przed tym.
Da się temu zapobiec?
Tak, szybkie, ale delikatne przyhamowanie obu sterówek może pomóc. Ale jak już dojdzie do podwinięcia, to najczęściej wystarczy po prostu podnieść ręce i poczekać. Profil sam się powinien napełnić.
A boczne? Ta klapa?
To podobny mechanizm, tylko dotyczy części skrzydła, jednej strony. I tu kluczowa reakcja jest inna. Przenieść ciężar ciała na tę stronę, która nie jest podwinięta, czyli na tę, która leci.
Dokładnie.
Na tę lecącą i ewentualnie lekko przyhamować sterówką po tej samej stronie, żeby utrzymać kierunek lotu.
Czyli znowu aktywna reakcja pilota.
Materiały SkyTracking sugerują, że właśnie brak reakcji pilota na to, co się dzieje w powietrzu, na sygnały od skrzydła jest częstą przyczyną problemów. Podwinięte kończówki przy starcie na przykład można próbować otworzyć takim obustronnym, krótkim przyhamowaniem.
Dobrze, a co w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu musimy świadomie i szybko wytracić wysokość? Są jakieś bezpieczne metody?
Tak, źródło opisuje trzy takie podstawowe techniki. Pierwsza to są uszy.
Uszy?
Tak, uszy. To celowe złożenie końcówek skrzydła. Ciągnie się za skrajne linki A, te przy krawędzi natarcia. Skrzydło dalej leci prosto, ale szybciej opada.
Okej. Druga.
Druga to bistal. Tu ściąga się taśmy rzędu B. One idą do środkowej części profilu. To powoduje takie głębokie przeciągnięcie całego skrzydła i naprawdę duże opadanie.
A trzecia?
Trzecia to spirala. To już jest dynamiczny manewr. Ciasny zakręt z dużym opadaniem i sporym przeciążeniem. Wchodzi się w nią, przenosząc ciężar ciała i mocno zaciągając sterówkę po tej samej stronie.
Każda z tych technik brzmi, jakby wymagała wprawy.
Zdecydowanie. Trzeba znać procedurę wejścia i, co również ważne, wyjścia. Na przykład, jak mówiłem, po bistolu trzeba się upewnić, czy skrzydło znowu normalnie leci do przodu, czy przypadkiem nie weszło w spadochronowanie.
Rozumiem. No dobrze, a co jeśli wszystko inne zawiedzie? Zostaje ta ostateczność, spadochron ratunkowy. Kiedy się go używa?
Spadochron innego przeznaczenia, czyli SIP, popularnie zapas. No to jest na sytuacje absolutnie krytyczne, ekstremalne.
Na przykład?
Materiały wymieniają na przykład kolizję w powietrzu, zderzenie, nie wiem, z linią energetyczną albo jakieś poważne uszkodzenie paralotni, które uniemożliwia sterowanie. Albo jak skrzydło się trwale odkształci i nie da się nad nim zapanować.
I co wtedy?
Wtedy bez wahania. Zdecydowanie wyciągasz uchwyt i mocno odrzucasz spadochron od siebie, wolną przestrzeń. On się zwykle otwiera w ciągu około 20 metrów, ale zdarzały się udane ratowania nawet poniżej 50 metrów nad ziemią.
Ważne, żeby działał.
No właśnie. Dlatego kluczowe jest regularne przekładanie zapasu, zgodnie z instrukcją. Robi to sam pilot albo mechanik, żeby mieć pewność, że zadziała, kiedy będzie potrzebny. I co ważne, nie używa się go do testów w flocie. Tylko w realnym zagrożeniu albo na specjalnych szkoleniach SIV nad wodą.
Wygląda na to, że podsumowując, ta świadomość pilota, umiejętność czytania sygnałów od skrzydła i szybkie, ale prawidłowe reakcje są absolutnie kluczowe.
Tak, dokładnie. I co ciekawe, materiały SkyTracking bardzo wyraźnie wskazują, że źródłem większości, no powiedzmy, incydentów są właśnie błędy pilota albo brak tej odpowiedniej reakcji.
Czyli trening, trening i jeszcze raz trening.
Tak. Dlatego tak ważne jest nie tylko samo opanowanie procedur awaryjnych, ale ciągłe doskonalenie techniki, rozumienie aerodynamiki, tego jak skrzydło się zachowuje. Oczywiście nie można zapominać o tym bezpieczeństwie biernym.
Czyli sprzęt.
Tak. Kask to jest absolutna podstawa, bez dwóch zdań. A protektor w uprzęży, czy to piankowy, czy airbag, no może naprawdę znacząco złagodzić skutki jakiegoś twardszego lądowania czy upadku. Dobrze, to może na koniec taka myśl do zastanowienia dla naszych słuchaczy. Jak, biorąc pod uwagę te wszystkie potencjalne zagrożenia i techniki ratunkowe, o których mówiliśmy, jak postrzegać ten balans? Balans między ryzykiem, które jest jakoś wpisane w paralotniarstwo, a poziomem przygotowania, doświadczenia i tym ciągłym dążeniem do doskonałości przez pilota?
Dobre pytanie. To jest chyba coś, nad czym każdy pilot powinien się zastanawiać przez całą swoją karierę lotniczą.